Ponad 20 tysięcy domów w Małopolsce wciąż bez prądu. W Śląskiem ponad 2,5 tysiąca.
Mróz powoduje coraz większe oblodzenie przewodów energetycznych i ich pękanie.
Jak pęknie jeden przewód, no to kładzie całe 10 słupów, 8 słupów. Ile sekcja ma?
W faktach także problemy w Warszawie z biletami miesięcznymi kupowanymi przez internet.
Albo miesiąc czekania, albo stanie w długich kolejkach.
Za chwilę także nietypowa i kusząca oferta. Prom kosmiczny na sprzedaż.
Coraz trudniej usuwać awarie energetyczne w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Powodem jest mróz, który powoduje coraz większe oblodzenie linii energetycznych.
Bez prądu jest teraz w Małopolsce ponad 23 tysiące odbiorców. Zwiększyła się natomiast liczba awarii w Śląskiem. Rano prąd nie docierał do 1000 domów, w tej chwili już do ponad 2,5 tysiąca.
Linie są bardzo oblodzone, jak widzę nad nami.
Tak, tak, no jak mówię, dziesięciokrotnie przywierają na ciężarze i na objętość. Widzi pan cienki przewód, ile lodu jest na nim. No i ta szać, co tu jest bardzo duża szać. Przyjmują przewody na siebie, tą wilgoć, robią się coraz cięższej. No i nie wytrzymuje to wszystko.
Ten przewód nad nami, ile teraz może ważyć, taki oblodzony?
No, to jest ciężko określić, ale to już tony.
Dlatego taki ciężar łamie słupy betonowe.
Jak pęknie jeden przewód, no to kładzie całe 10 słupów, 8 słupów, ile sekcja ma.
Z pracującym przy naprawach energetykiem rozmawiał Marcin Buczek.
Według MSWiA w całym kraju prądu nie ma 27 tysięcy odbiorców.
Dariusz Drzewiecki kłamie, twierdzą przedstawiciele spółki Alpine Bau w Polsce. To reakcja na oświadczenie brata byłego ministra sportu, który broni się przed podejrzeniami o powoływanie się na wpływy w ministerstwie.
Dariusz Drzewiecki, według Dziennika Gazety Prawnej, miał obiecywać pomoc w załatwieniu kontraktów na budowę stadionów i boisk Orlik. On twierdzi, że nigdy nie brał udziału w spotkaniach z przedstawicielami Alpine Bau w Polsce.
Uwe Meyer, menedżer Alpine Bau, powiedział polskiej agencji prasowej, że spotkał się z Drzewieckim i to z jego inicjatywy. Meyer twierdzi, że jego firmie zaproponowano współpracę przy budowie stadionów na Euro 2012 oraz odcinka autostrady A2.
Członkowie nieuznawanego przez białoruski reżim Związku Polaków bronią dostępu do domu polskiego w Iwieńcu. W środku jest 250 osób. Nie wpuszczają nikogo spoza organizacji.
Przed kilkunastoma minutami do budynku próbował wejść szef reżimowego Związku Stanisław Siemaszko w towarzystwie tajniaków. Nie udało mu się.
Nie chciał rozmawiać po polsku, zwracał się do wszystkich w języku rosyjskim. No i cały czas stoi właśnie do samochód tutaj milicyjny. Naprzeciwko domu stoją tajniacy na rogach.
Powiedział nam Igor Bancer ze Związku Polaków.
Dziś białoruskie władze zapowiedziały przejęcie kontroli nad domem polskim w Iwieńcu. To jedna z trzech placówek, którymi wciąż zarządza zdelegalizowana organizacja Angeliki Bors.
Aż miesiąc trzeba czekać na wydanie biletu miesięcznego w Warszawie przez internet. Można szybciej, ale trzeba ustawić się w kolejce do okienka.
To urzędnicze przywiązanie do przyjmowania patentów w warszawskim Zarządzie Transportu Miejskiego wziął pod lupę Paweł Świąder. Paweł, dlaczego rozpatrywanie wniosków złożonych przez internet trwa tak długo? Jakieś kłopoty na łącze?
Oficjalnie można to nazwać niewłaściwym gospodarowaniem zasobami ludzkimi, a mówiąc wprost, urzędnicy mają za mało ludzi do obsługi internetowo składanych wniosków. Takich stanowisk jest zaledwie 7. Pytam więc Igora Krajnowa z ZM, czy nie może ich być więcej?
Zdecydowanie jakby większą popularnością w dalszym ciągu cieszy się wyrabianie kart osobiście w naszych punktach obsługi pasażerów.
Zdecydowanie większą popularnością, właściwie gigantyczną. Kolejki mają po kilkadziesiąt metrów.
28 klientów oczekujących jest przede mną. Myślę, że tak pół godziny, 40 minut to powinno się to zejść.
A nie chciał pan przez internet wypełnić wniosku?
No, słyszałem, że ostatnio trzeba oczekiwać 4 tygodnie.
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że przez internet jest łatwiej, szybciej i wygodniej. Warszawscy urzędnicy udowadniają, że wcale nie.
Bieżące fakty w RMF FM.
To był fałszywy alarm. Przed godziną agencje informowały, że na lotnisku w Filadelfii zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o to, że mógł mieć przy sobie ładunek wybuchowy.
Sprawcą zamieszania okazał się niczego nieświadomy ortodoksyjny Żyd, który miał założony tradycyjny tefilin. To czarne skórzane pudełeczka z tekstami Tory, które przywiązuje się rzemieniem do czoła i ramienia. Ochronę lotniska zaalarmowali zaniepokojeni pasażerowie.
NASA przygotowuje się do sprzedaży wahadłowców, ale na cenę wpływa w dość istotny sposób kryzys finansowy.
Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku ma się skończyć era lotów promami kosmicznymi.
Paweł Żuchowski w naszym waszyngtońskim studiu. Witaj, Pawle.
Witam serdecznie.
Kto i za ile może kupić wahadłowce?
Mogą się o nie starać instytucje edukacyjne, muzea lub inne podobne organizacje. NASA jeszcze w 2008 roku zapowiadała, że za wahadłowiec trzeba będzie zapłacić 42 miliony dolarów. Na tyle oszacowano koszty przygotowania orbitera do ekspozycji. Trzeba z niego usunąć resztki paliwa i wszystkie niebezpieczne materiały. Do tego dochodzi transport, ale kryzys finansowy zrobił swoje. NASA musiała zejść z ceny o prawie 13 milionów dolarów. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej ma w tej chwili 3 wahadłowce. Są to Atlantis, Endeavour i Discovery. Ten ostatni nie jest jednak na sprzedaż. Po zakończeniu zakończeniu służby trafi do Narodowego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej w Waszyngtonie. Do końca programu lotów kosmicznych zaplanowano jeszcze 5 misji. W lutym na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci prom Endeavour. Załoga przygotowuje się właśnie do startu w Centrum Lotów Kosmicznych na Florydzie.
A na naszych stronach internetowych znajdziecie zdjęcia z Narodowego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej w Waszyngtonie, gdzie stoi obecnie prototyp promu kosmicznego Enterprise.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.